po sąsiedzku w Polskim Radiu Białystok.
W audycji po sąsiedzku wita Państwa Sławomir Sawczuk. W tym programie mówimy o naszych nowych sąsiadach, migrantach i uchodźcach. Dziś podejmiemy kilka ważnych tematów związanych z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Porozmawiamy o potrzebach nauczycieli pracujących z ukraińskimi uczniami migrantami. Dowiemy się także, jak kształtują się tak zwane nowe sąsiedztwa związane z migracją i przybyciem do dużych miast cudzoziemców.
Po sąsiedzku.
Zaczynamy od gorącego, można powiedzieć, problemu gorącego, bo skutki braku jego rozwiązania będą dotyczyć setek tysięcy obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski i gorącego, bo czasu na decyzję jest niewiele, jedynie do końca tego miesiąca. Przypomnijmy, 25 sierpnia prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, czyli tak zwaną specustawę ukraińską. W odpowiedzi rząd przedstawił nowe projekty przepisów. Rządowy projekt został przyjęty przez Sejm i przeszedł przez Senat. Obecnie czeka na decyzję prezydenta. Jednym z jego głównych punktów jest powiązanie wypłaty świadczeń takich jak 800+ z aktywnością zawodową rodziców oraz regularnym uczęszczaniem dzieci do polskich szkół. Wymaga również od cudzoziemców uzyskiwania wynagrodzenia na poziomie co najmniej połowy pensji minimalnej. Jakich grup migrantów z Ukrainy dotyczą i dotykają nowe zapisy? Jakie są rzeczywiste dane dotyczące zatrudnienia uchodźców, a jakie rozpowszechniane fejki? O tym rozmawiamy z ekspertem Fundacji Ukraiński Dom. Organizacja działa na rzecz migrantów ukraińskich w Polsce, prowadzi m.in. Centrum Wsparcia w Warszawie, punkty konsultacyjne oraz telefoniczną infolinię. Co najbardziej trapi Ukraińców, mówi Aleksander Pestrykow z działu rzecznictwa i monitoringu fundacji.
Ja mogę podać taki przykład. 25 sierpnia, kiedy usłyszeliśmy o decyzji pana prezydenta, to już od razu na naszą infolinię poszły telefony, zgłoszenia i tylko jedno dotyczyło pytania 800+. Wszyscy inni pytali o tym, czy nadal jesteśmy tu legalnie, czy musimy wyjechać, jakie dokumenty musimy załatwić. I do dziś utrzymuje się ta tendencja, że pytań o 800+ my prawie nie dostajemy. Czyli w oczach Ukraińców kwestia 800+ jest marginalna. A dlaczego to tak jest? Ponieważ my mamy mniej więcej z różnych źródeł powtarzające statystyki, które wskazują, że wśród uchodźców, osób pracujących, to 70-80%. Tam w różny sposób jest to liczone socjologowi, różne mają metodologie, ale tak naprawdę wszystkie dane oscylują gdzieś wokół tych 70-80. Wśród migrantów przedwojennych, migrantów zarobkowych to wynosi prawie 99%. Czyli również to nie jest problem, który będzie bardzo aktualny. Znacznie więcej to nas pytają właśnie o legalności pobytu.
Czyli 70% uchodźców pracuje, zarabia na siebie. Na podobno 10% może dotyczyć ten problem 800+. Co to za osoby?
Po pierwsze, my nie wiemy, czy te osoby mają dzieci, bo oczywiście, że najbardziej takie częściej spotykane sytuacje to matka i dziecko, ale na przykład mamy dość niedużo, ale zauważalne na przykład uchodźców, którzy tworzą sami po sobie gospodarstwo domowe, czyli 11. Dlatego tu bardzo trudno powiedzieć jednoznacznie, ile osób to dotknie, bo kiedy my mówimy o tym, że 70%, to należy pamiętać, że to znacznie więcej niż na przykład wśród Polaków, bo tradycyjnie są ludzie biernie zawodowo, na przykład panie domu, mąż pracuje, ja już nigdy nie pracuję i na przykład dla Polaków tam mamy dane mniej niż 60%, czyli to mamy dość dużo tych osób, które tradycyjnie nie pracują i nikt nigdy im by tego nie wytykał, że oni nie pracują, ponieważ pracuje ktoś w rodzinie. Tu mamy 70%, to znaczy, że nawet w tej sytuacji, gdy można było by oczekiwać, że będzie na przykład matka nie pracowała, a męż będzie pracował, albo partner, to my widzimy sytuację, gdzie pracują obu rodziców. Próbowaliśmy w domie ukraińskim w jakiś sposób wyliczyć, ile może być tych osób, dostawali bardzo różne liczby. 100% będzie wielki problem dla emerytów, którzy mają pod opieką dzieci. Mamy sytuację, kiedy na przykład babcia opiekuje się dzieckiem, a takich osób w 24 było 1600 i tak naprawdę ani w wersji prezydenckiej nowelizacji specustawy, ani w wersji rządowej, te nasze babci nie zostali uwzględnione. Czyli oni będą miały poważny problem, to mogą być dzieci, rodzice, którzy mają, albo matki, którzy mają duże dzieci, 3 i więcej. Również próbowali wyliczyć, ile takich dzieci. Prawie 30 tysięcy osób ubiegało w tym roku o ulgę, rozliczało PIT i wskazywało, że tam więcej niż 3 dzieci mają w tych rodzinach. Zazwyczaj w takich rodzinach nie zawsze pracują na cały etat. Często mają całą kombinację tych źródeł przychodu i dlatego nie mogą po prostu nie odpowiadać temu założeniu, że osoba dostaje z umowy pracy 50% od najmniejszego wynagrodzenia. I oni mogą na przykład po prostu wyłącznie matematycznie być nie uwzględnieni jako osoby pracujące jako aktywnie zawodowe. To matki samotnie wychowujące dzieci, ponieważ bardzo często to osoby, które pracują na pół etatu, to osoby są bardzo nieelastyczne na rynku pracy, często są zwalniane, ponieważ na przykład pracodawca chce, by pracownik był dyspozycyjny. Ja nie mam dzieci, ja jestem dyspozycyjny, moja siostra ma dzieci, ona nie jest osobą dyspozycyjną, ponieważ ona jest dyspozycyjna dla swojego dziecka. To jest bardzo ważne. Dlatego my myślimy, że to może być od 1600, o których 100% wiemy, do 30 tysięcy, które są w takich sytuacjach, które po prostu mogą z punktu widzenia urzędnika być odebrane jak osoby nieaktywne zawodowo.
Pozostaje też problem osób niepełnosprawnych. Czy tu nowela przewiduje jakąś osłonę dla nich?
Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, to wszystkie te nowe przepisy nie będą tego dziecka stosowane. I to niezależnie od tego, gdzie dziecko stało niepełnosprawnym, już w Polsce, czy takie z Ukrainy przyjechało. Jeżeli dziecko posiada orzeczenie polskie o niepełnosprawności, to wszystko w ogóle go nie dotyczy i to jest bardzo, bardzo fajnie. My z tego się cieszymy i w ogóle to się gratulujemy rządom za ten pomysł. Problem może być, jeżeli niepełnosprawnym jest ktoś z rodziców, który opiekuje tym dzieckiem, to tu mamy taką sytuację. Jeżeli ta osoba pracowała już w Polsce i na przykład teraz dostaje jakieś świadczenie rehabilitacyjne, czyli te świadczenia, które są powiązane z pracą w przyszłości w polskim systemie, to ta osoba będzie uważana za aktywną zawodowo, czyli dostanie 800+. Jeżeli taka osoba już taka przyjechała z Ukrainy i nigdy nie pracowała w Polsce, to niestety nie. To może na przykład skutkować, czego my się obawiamy, zobaczymy, ale na razie obawiamy, że to może by skutkować fikcyjnym zatrudnieniem. Czyli osoba, która ma niepełnosprawność, może ubiegać o krótkoterminowe fikcyjne zatrudnienie, wtedy ona trafia do systemu polskiego i już wtedy dostaje zasiłki rehabilitacyjne, które tam jej należą, zależnie od tego, który jak, i wtedy będzie miała możliwość ubiegać 800+. Spodziewamy się, że mamy taką tendencję w polskiej legislacji, że co roku są sprawdzane skutki regulacji i następnego roku mamy już nowelizację, która uwzględnia te kategorie. Trzymamy kciuki, że w następnej nowelizacji to będzie uwzględnione.
Też szczególne takie sygnały zaniepokojenia płynęły od osób, które są zakwaterowane w tych centrach zakwaterowania.
Tam wszystko zależy od tego, czy w ogóle będzie specustawa. Wszystkie nowele, które mamy teraz od prezydenta i od rządu, ich sytuacji nie dotyczą, ale jeżeli nie będzie specustawy, to tak naprawdę wojewody będą mieli kłopot z tym, skąd brać kasę na utrzymanie tych ośrodków. I chociaż teraz rządzący, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych mówi, że tak naprawdę oni mają plan B i wszystko jest pod kontrolą i OEDZ-y nie będą zamknięte 1 października, ale nam bardzo by się chciało, żeby to była ustawa, a nie po prostu, żeby nikt nie musiał uruchamiać ten plan B.
Właśnie, bo jeżeli ustawa zostanie odrzucona w wecie, no to mamy chaos.
Tak, mamy chaos najpierw dlatego, że Ukraińcy, którzy teraz znajdują się na tym PESEL UKR, mają dokument DIE, stracą ten dokument. Czyli będziemy mieli sytuację następującą, że osoba nadal będzie pod ochroną czasową, ale nie będzie miała dokumentu, który to zaświadczy. I tu zaczyna się chaos, ponieważ ona może go dostać, jeżeli wystąpi o ten dokument do Urzędu do Spraw Cudzoziemców. I tu jest bardzo ważne, nie do wydziału urzędu wojewódzkiego, tak, to gdzieś tam, gdzie ona mieszka, a tylko w jednym miejscu w całej Polsce, na Taborowej. Czyli wszyscy uchodźcy, których mamy, muszą przyjechać do Warszawy i tam wystąpić do urzędników. Ja nie wiem, co teraz tam myślą na Taborowej, do czego oni tam się gotują 1 października, ale jeżeli nie będzie ustawy, to przynajmniej tam 100% będzie chaos i w ogóle to nie wiem, jak tam sobie poradzi załoga tego urzędu, ponieważ ona w czasach normalnych nie zawsze radzi тисячі з напливом патентів, а зараз вона майже мала мільйон патентів в праві już першого початника, поніж так систем сконструйований, що в Чечні не можна, поніж ще обов'язує спецустава до 30 вжечня, а можна майже тільки від першого початника. Очевидно, що та особа, яка достане таке засвідчення, вона już може не обавити олегальності побиту, можливо, ще прикрачення границі, вже достане помоц медично, чи так направде, з того, що мовив міністр Дущик, і з того, що już мовив наші правниці, які збадали все, що могли збадати, що так направде хочеться з України, якщо достануть то засвідчення, буде мали навіть значно більше, ніж мають зараз. Бо зараз, наприклад, статус Укр є якось втрачений, де особа виїжджає на більше, ніж на 60 днів. В випадку того засвідчення такого проблему не буде.
Непокій є по стороні обивателів України, які перебувають в Польщі, але теж певне зі сторони бізнесу, фірм, з яких віле користа власне з праці українців.
Так, і то є струні, що о чим належить мовити, поніж опроч того, що в перші дні нас питано тим, чи є там ту легальні, już от другого чи чого дня достали сигнали, що часто сто не видолужені умови праці. Чили проблем полягає тим, ціла Польська віже українці ту легальні до 30 вжечня, і багато часто хочеться, хто працює, ма умови окур до 30 вжечня. І już зараз те особи стає комунікати такі від своїх працедавців, вже далі особа не планує видужити тієї умови, і працедавцям можна зрозуміти, поняв, що він рубіж боє ще своє. Він не хоче карат піпа, він не хоче карат панства, він не хоче жадних гривен, і для того та ситуація непевнощі і хаосу, вона już відбіється на тим ринку праці. Очевидно, що якщо то хоче о якийсь дуже дужим працедавцем, то якась фірма, яка там проваджує якась фабрика, так? Або то є фірма, яка затрудняє там тисячі людей, то вона ма своїх правників, вони już все збадали, і там повідомляли, що змінимо титул на посаді, якого особа є затруднена, і все бачить по жонку. Але для осіб, які працюють, ну, спирають звиклих польських причимберців, площачелі кебабов, фрезєрів, такий малий бізнес, то вони już достають відомості, що куди не буде певнощі, то не буде праці.
Мовив Олександр Пестерков, експерт Фундації «Український дом». А за хвилю о визваннях, стоячих перед школами в краях, приймаючих мігрантів.
По сусідську.
Mija pierwszy miesiąc nowego roku szkolnego. Zgodnie z raportem dotyczącym uczniów cudzoziemców w polskich szkołach, przygotowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz International Rescue Committee Polska, osoby z zagranicy to ponad 5% wszystkich uczących się w polskich placówkach edukacyjnych. Gwałtowny wzrost liczby cudzoziemców to przede wszystkim efekt agresji rosyjskiej na Ukrainę w 2022 roku. Dotyczy on nie tylko Polski, ale także krajów sąsiednich. Jak nauczyciele, którzy spotykają w swoich klasach uczniów przybyłych z Ukrainy, postrzegają postawione przed nimi wyzwania? Na te pytania szukają odpowiedzi naukowcy, którzy prowadzą projekt badawczy w szkołach średnich w Polsce, Niemczech i Czechach, mówi dr Agnieszka Bielewska z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
W tym projekcie uczestniczą uniwersytety z Polski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet z Brna w Czechach, Uniwersytet z Drezna, techniczny, no i Uniwersytet z Ukrainy.
Sytuacja tych nauczycieli oraz tych dzieci migrantów w tych różnych krajach, są różne pewnie systemy szkolne, różne podejście do kwestii migracji.
Tak, i tutaj my jesteśmy zainteresowani potrzebami nauczycieli, jak wygląda ich sytuacja po zetknięciu się z taką dużą zmianą, to znaczy po ataku Rosji na Ukrainę. We wszystkich tych krajach do szkół zaczęła przybywać dużo większa ilość dzieci z Ukrainy, które są migrantami przymusowymi, bo one tutaj nie przyjechały dobrowolnie, zresztą dzieci rzadko przyjeżdżają dobrowolnie, przeważnie to rodzice podejmują decyzje, no ale one z doświadczeniem wojny, czasami z doświadczeniem silnej traumy, trafiły do tych systemów i nauczyciele właściwie bez przygotowania musieli się tymi dziećmi zająć, zaopiekować, zacząć je uczyć, więc odpowiedzi tych krajów są różne. Zakładaliśmy, że niemieckie systemy będą tutaj najlepiej dopasowane do potrzeb dzieci migrantów, bo Niemcy mają te doświadczenia dużo wcześniej, ale okazało się, że tak nie jest. Tutaj dla nas dużym zaskoczeniem było, jak sobie z tym poradzili nasi sąsiedzi Czesi, gdzie nauczyciele zdążyli udać się gdy pojawiły się pierwsze sygnały tej sytuacji, udać się na kursy, zdobyć doświadczenie i dowiedzieć, jak się pracuje z takimi dziećmi. Polscy nauczyciele też w jakiś sposób sobie radzą. Jest to takie radzenie sobie z sytuacją w stanie kryzysu. Są obciążeni, właściwie już byli obciążeni wcześniej tym, jak działa polska edukacja, bo nauczyciele często pracują dużą ilość godzin ponad swój etat, a okazało się, że muszą tutaj jeszcze zrobić więcej, bo przystosować się do potrzeb nowych uczniów.
Czyli jak można powiedzieć, że Czesi wypracowali pewien system od góry, a w Polsce to się odbywało trochę tak na zasadzie eksperymentu i oddolnej inicjatywy?
Dokładnie tak. Niestety tak to wyglądało. Czesi może nie zdążyli wypracować systemu, bo o tym mówią, że im gdzieś tam zabrakło czasu, no ale mieli lepsze doświadczenie metodologiczne. Wiedzieli trochę lepiej, jak sobie z tą sytuacją radzić. Polscy nauczyciele zdobywają informacje na własną rękę. Są dostępne w przestrzeni publicznej różnego rodzaju materiały, z których mogą korzystać, no ale do tego jest potrzebny czas, zaangażowanie. No i ci nauczyciele mają, nie chcę powiedzieć, że nie mają, oni mają bardzo duże zaangażowanie, ale oni działają już gdzieś na tych zasobach energii, której już nie mają, bo jednak każdego z nas doba ma 24 godziny.
A gdyby wymienić taką listę tych właśnie problemów głównych?
Główne problemy to jest tak, we wszystkich krajach brakuje nauczycieli języka rodzimego jako języka drugiego, bo to do tej pory nie było potrzebne, więc obcokrajowcy uczą się, są uczeni przez osoby, które tego doświadczenia nie mają, nie wiedzą jak uczyć języka rodzimego jako obcego. No i to jest chyba największy problem. Potrzebne są materiały dwujęzyczne. Tutaj nauczyciele sobie radzą tak, że w Polsce, że przygotowali materiały na czas COVID-u, musieli spisać wszystko to, co normalnie mówią na lekcji i rozdają te materiały uczniom, no ale to jest takie, no, z jednego kryzysu wchodzimy w drugi kryzys z zasobami właściwie nauczycieli, a nie odgórnie istniejącymi.
W klasach uczą się uczniowie polscy, uczniowie ukraińscy, w przypadku Białegostoku też wielu uczniów z Białorusi, z tym, że jakby oni idą równo, ci cudzoziemcy muszą doszusować, można by tak powiedzieć, do dzieci polskich.
W Polsce jest nam o tyle łatwiej, że to są ciągle języki słowiańskie. Ukraińcom jest łatwiej nauczyć się polskiego niż języka niemieckiego. No i to gdzieś tam się w tych wywiadach, które robiliśmy z nauczycielami, pojawiało, więc oni po paru latach i w Polsce, i w Czechach, niektórych z tych dzieci właściwie już, jeżeli nauczyciel nie porozmawia o sytuacji rodzinnej i o historii, to nie będzie wiedział, że to jest migrant, który przyjechał do tego kraju parę lat wcześniej. Natomiast no, ci, którzy przyjeżdżają w wieku starszym, mają problem nie tylko z nauczeniem się języka, ale na przykład muszą jeszcze poznać polską historię, kulturę, gdzie w czasie lekcji dowiadują się, że tutaj my mamy zupełnie inną wizję historii niż to, co oni znają ze swojego systemu.
A rola asystenta międzykulturowego?
Bardzo ważna sprawa. Myśmy nie prowadzili badań na temat asystentów, natomiast tak, jest to pożyteczne, jest potrzebne i dobrze, żeby tych asystentów jak najwięcej w szkołach było i dobrze, żeby oni mieli określoną pozycję, bo do tej pory ci asystenci właściwie to nie wiadomo, kim oni są w tej hierarchii szkolnej, czy to jest nauczyciel, czy to jest jakiś... Dokładnie nie wiadomo, a powinno być to uregulowane, żeby asystenci się dobrze w tych szkołach czuli, żeby byli z nami i pomagali.
A czy się rodzi właśnie jakaś koncepcja systemowa? Bo my musimy chyba już sobie przyznać, że tak już będzie, że ta szkoła będzie wielokulturowa.
Dobrze, żebyśmy sobie to przyznali i dobrze, żebyśmy w tę stronę poszli, żebyśmy mieli wypracowane rozwiązania, bo nauczyciele mówią, że właśnie tego im brakuje, że radzenia sobie z różnymi sytuacjami, które się pojawiają, które są teraz ciągle nowe, nie ma jakichś rozwiązań systemowych. Chcieliby chociaż wiedzieć, jak inni nauczyciele sobie z tymi samymi problemami radzą, więc żeby były jakieś dobre praktyki przekazywane przez jednych nauczycieli innym nauczycielom, żeby była jakaś platforma. I to nie tylko chodzi o nauczycieli, też jeszcze rodziców, żeby rodzice uczniów wiedzieli, w jaki sposób ta szkoła działa, z jakimi problemami mogą się spotkać, jak sobie z tym radzić, żeby było jakieś wprowadzenie do systemu dla uczniów i dla rodziców.
Mówiła dr Agnieszka Bielewska z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego o projekcie badawczym dotyczącym potrzeb nauczycieli pracujących z ukraińskimi uczniami migrantami opowiadała na 19. Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym, który odbył się niedawno w Białymstoku. Jego uczestnikiem był także profesor Paweł Kubicki z Instytutu Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Mówił o kształtowaniu się nowych sąsiedztw w tzw. miastach drugich w wyniku przejścia migracyjnego.
To jest taki projekt, który już od paru lat realizujemy. Na początku zaczęliśmy takie badania porównawcze Krakowa i Poznania, miast podobnych, o podobnej skali, podobnych też problemach pod kątem tego, jak obcokrajowcy osiedlający się w tych miastach zmieniają te miasta. Natomiast też patrząc, że pewne procesy są bardzo podobne w Europie Środkowej, zorganizowaliśmy taki większy zespół badawczy. Realizowaliśmy badania też w tak zwanych miastach drugich, jak Brno, jak Miskolc, jak Koszyce i Uszhorod w Ukrainie. Czyli zrobiliśmy takie badania porównawcze w Europie Środkowo-Wschodniej.
A Białystok mógłby się, że tak powiem, załapać na taką listę.
Tak, Białystok jest, można traktować go, jestem jednym z metropolitalnych miast, więc jak najbardziej możemy mówić o takich pewnych skalach, że mamy Warszawę, prawda, jaką to miasto centralne, później mamy te miasta takie jak właśnie Kraków, Poznań, Wrocław czy Trójmiasto i czy Łódź i później jeszcze wchodzimy w taką skalę już miast jak Szczecin, Białystok, Lublin. To jest tak trochę specyfika. Migranci jednak osiedlają się głównie w dużych miastach, bo tu już jest duży rynek pracy. Ale z drugiej strony też są mieszkańcami miasta, więc zmieniają i usługi publiczne, i sferę kultury, nawiązują więzi sąsiedzkie.
Wobec tej globalizacji, tak, miast, sfera usług publicznych nie nadąża. Tak samo jak powiedzmy, kiedy obserwowaliśmy w 2022 roku, też kiedy chyba państwo nie nadążało, a inicjatywa pewna szła od dołu, gdzieś na poziomie relacji takich człowiek, jakaś instytucja.
Tak, dokładnie. Tylko żeby pamiętajmy o tym, że instytucje tworzą ludzie. To ludzie zmieniają tę instytucję. I to jest dość zrozumiałe, bo struktura instytucji zmienia się dość wolno. Z uwagi na to, że do polskich miast raczej to my wyjeżdżaliśmy historycznie z polskich miast za pracą za granicę, to dopiero od dekady widzimy, że Polska stała się bardzo atrakcyjnym miejscem do przyjmowania migrantów. No i siłą rzeczy te instytucje jeszcze się nie zdążyły dostosować, ale widzimy, jak personel pracujący w tych instytucjach, przenosząc swoje doświadczenia, kontaktów takich sąsiedzkich, koleżeńskich, zmienia te instytucje. I bardzo dobrze, bo to jest bardzo istotne, zwłaszcza, że widzimy, jak się też technologia bardzo mocno na to wpłynęła. Jeszcze kiedy zaczynaliśmy nasze badania kilka lat temu, kluczowym problemem była kwestia komunikacji po prostu językowa, że na przykład na stronach internetowych była tylko informacje w języku polskim. Dzisiaj już są informacje w wielu językach. Do tego w ciągu kilku lat, proszę zwrócić uwagę, jak się zmieniła sytuacja związana z tłumaczeniami. Te translatory oparte od AI pozwalają nam dzisiaj bardzo szybko przetłumaczyć w wielu różnych językach, złożony już. To nie jest takie proste tłumaczenie mechaniczne, ale potrafimy zrozumieć różnego rodzaju przepisy w różnych językach. Więc to też mocno wpłynęło, to też jest globalizacja, prawda, która wpływa na to, że te instytucje dostosowują się. Kiedy robić takie badania, widzieliśmy, najszybciej się globalizowała sfera kultury, ona też najłatwiej się globalizuje, a z drugiej strony też najczęściej korzystają z niej obcokrajowcy, bo są nowi w mieście, mówiąc trochę przysłowiowo, nie pójdą na herbatkę do cioci czy babci, bo ich nie mają tutaj, więc jak chcą się z kimś spotkać, no to wychodzą do kina, do teatru, po kinie idą na kawę czy na wino i widać, że ci obcokrajowcy bardzo mocno też wspierają kulturę, bo kultura oczywiście jest samorządowa, więc jest sfinansowana, ale z drugiej strony to my, jako uczestnicy kultury, wspieramy. I to jest bardzo, moim zdaniem, bardzo takie istotne, że ta kultura w polskich miastach no, zyskuje zastrzyk świeżych pieniędzy obcokrajowców, którzy są zainteresowani tą kulturą, a do tego też usługi, bo po kinie można pójść na kolację i dzięki temu restauracje, kawiarnie się rozwijają.
To czynniki, które wpływają tej tak zwanej integracji, a te, które integrację, stawanie się jakby obywatelami tych cudzoziemców.
To jest kwestia tego, jak sobie definiują obywatelstwo, prawda? Po to, żeby się integrować, trzeba się poczuć obywatelem. Oczywiście można tak subiektywnie powiedzieć, że postawiłem walizkę, mówię, jestem z Białegostoku, jestem z Krakowa, ale z drugiej strony gdzieś są te takie etapy, które czynią mnie, takie na przykład wspólnoty mieszkaniowe. W dużych miastach, gdzie coraz więcej osób wynajmuje mieszkania, nie ma formalnych praw do w ogóle decydowania o najbliższej okolicy. Tego, co się dzieje na klatce, w ogóle nie jest zapraszane na spotkania, więc mieszka, ale jakby jest obywatelem drugiej kategorii. Podobnie też z kwestią praw wyborczych, na przykład w wyborach do rad dzielnic, do rad osiedli. To jest taka ta mikrospołeczność, gdzie moim zdaniem, bo obywatele Unii Europejskiej mogą głosować, obcokrajowcy, a że powinniśmy poszerzać, bo to włączy, tworzy obywateli po prostu. Jeśli nie będziemy włączać, no to stworzy nas taka gettoizacja obywateli drugich kategorii, którzy nie będą zainteresowani po prostu dobrostanem. Jak mieszkam w takim bloku, w którym nie mam prawa głosu, to w jaki sposób będę o nią dbał? Jak mieszkam w mieście, w której nie mogę sobie wybrać mojego radnego, to w jaki sposób będę zainteresowany, nie wiem, osiedlem czy miastem, w którym mieszkam. Więc takie myślę, że to jest to obywatelstwo, takie poszerzanie tych praw też jest ważne, no bo tak wygląda dzisiaj świat.
Te badania są takie świeże, to obserwujemy jednak tą narastającą falę niechęci do cudzoziemców, szczególnie do Ukraińców, czy też bierzecie to pod uwagę?
To jest te najnowsze badania, które prezentowałem, bo to są kilka projektów badawczych, które rozpoczęły się jeszcze przed pandemią, natomiast ten ostatni jest tym projektem takim porównawczym tych różnych krajów środkowoeuropejskich i tam rzeczywiście też nasi respondenci wskazywali, widzieli, jak się zmienia, kiedy byli bardzo ciepło przyjmowani jako uchodźcy 3 lata temu, kiedy wybuchła wojna, jak po czasie, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, jak się ta sytuacja zaczęła bardzo mocno zmieniać, gdzie postępują konflikty. Paradoksalnie szkoły są takim zarzewiem, to nasi respondenci wskazywali, że bardzo często dochodzi do takich właśnie konfliktów w szkołach, że po prostu te dzieci uchodźcze, które nie do końca mówią, mówią z akcentem, stają się niestety takim przedmiotem, to się z angielska nazywa bullying, czyli takie nękania. I to jest duży problem, bo szkoła powinna być takim przestrzenią integracji, a staje się taką przestrzenią konfliktu. Natomiast na szczęście są inne takie wsparcia sąsiedzkie i tak dalej. Natomiast rzeczywiście to jest złożony problem, bo wiemy, że ta antymigrancka propaganda czy antyukraińska jest generowana przez tą wojnę hybrydową i tak dalej, i tak dalej. Jest to złożony problem, ale jest to zauważalny problem.
Mówił profesor Paweł Kubicki z Instytutu Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. I to był ostatni temat dzisiejszej audycji po sąsiedzku. Już za chwilę w Radiu Białystok kolejne spotkanie z sąsiadami, tym razem z kręgu mniejszości narodowych, czyli audycję Dumka Ukraińska, a następnie Białoruska pod znakiem pogoni. A za uwagę dziękuję Sławomir Sawczuk.